Już za niespełna 2 tygodnie w Polsce wielkie sportowe święto, Igrzyska Europejskie. Dziś w Radiu RMF24 o kulisach tej imprezy i przede wszystkim o sporcie rozmawiamy z naszymi gośćmi. No i z nami teraz Robert Korzeniowski, którego chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym, aktualnie trener narodowej kadry. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo miło, cieszę się, że możemy porozmawiać na antenie RMF-u.
Organizatorzy przekonują, że to największa impreza sportowa w 2023 roku w Europie. To będzie wielkie sportowe święto?
Z całą pewnością jest to największa impreza w Europie i jeżeli pamięć tutaj mi pozwala jakoś ogarnąć cały kalendarz światowy, to prawdopodobnie również i na świecie jest to największa impreza sportowa. Będzie to z całą pewnością wielkie sportowe święto dla ponad 7 tysięcy zawodników, którzy będą brać udział w tej imprezie. Dla kibiców, którzy przyjadą z całej Europy, ale jak wiemy też będą przyjeżdżać też i spoza Europy. No i dla, mam nadzieję, dla tych kibiców też, którzy będą oglądać za pośrednictwem telewizji. Mam nadzieję, po prostu chodzi o to, że sport przeżywany na żywo, na miejscu, zawsze on ma ten taki bardziej dreszczykowy wymiar. Chociaż ktoś nas zasiadał przed telewizorem, to ja na przykład sam mam w zwyczaju chodzić dookoła stołu wtedy, kiedy się denerwuję i kibicuję swoim i koniec.
Podobnie jest ze mną. Jaka idea stoi za tą imprezą? Dlaczego postanowiono w kalendarzu, no już przecież napiętym kalendarzu, spróbować organizować taką imprezę jak Igrzyska Europejskie?
Właściwie to jest tak, że Europa, będąc starym kontynentem, w ostatniej kolejności wpisuje się w ten trend igrzysk kontynentalnych, dlatego że igrzyska amerykańskie, igrzyska panamerykańskie, azjatyckie są już od dawna. Tam spotyka się wiele sportów tych olimpijskich i nieolimpijskich i ta idea funkcjonowała bardzo dobrze na wszystkich tych kontynentach. Europa chyba troszeczkę w tym swoim konserwatyzmie zasiedziała się, ponieważ tutaj były rozgrywane jednak pierwsze igrzyska olimpijskie. Tutaj jest większość siedzib organizacji sportowych i trochę jesteśmy tacy eurocentryczni, wydawało nam się, że już wszystko mamy i pozazdrościliśmy po prostu tym, którzy cieszą się medalami w Azji czy w Ameryce i chcemy mieć swoje igrzyska, swoją radość i też myślę, że takie igrzyska dają szansę na to, by choćby nawet jak w tym roku, rok przed igrzyskami tymi olimpijskimi, dawać kolejne szanse na kwalifikacje i na duże widowisko sportowe z udziałem tych zawodników, których prawdopodobnie nasza lokalna publiczność nie zobaczy już przed samym Paryżem albo będzie po prostu podziwiała w Paryżu, nawet jeżeli nie są z naszej reprezentacji, jako tych swoich, którzy startowali na igrzyskach w Krakowie i Małopolsce. Takie igrzyska bardzo pobudzają rynek sportowy, bardzo pobudzają też myślenie młodzieży o tym, by walczyć o medale. Takie igrzyska też sprawiają, że one są nam bliższe, bo można często zaobserwować taki fakt, że właściwie kibic równie bardzo cieszy się, patrzę, tu przyrównuję do lekkiej atletyki, a i w piłce nożnej też z medalu europejskiego, tytułu europejskiego, co światowego. I jeżeli możemy dać ludziom więcej radości, czyli jeszcze na rok przed wielkimi światowymi tytułami, a w tym wypadku wypada tam Paryż, możemy się nacieszyć tytułami europejskimi, to należało to zrobić i koniec. To są trzecie igrzyska, dopiero trzecie igrzyska. Ja byłem na pierwszych igrzyskach w Baku, w Azerbejdżanie. Widziałem, jakie obiekty wtedy powstały na tę okoliczność, jaki rozmach miały te igrzyska. Myślę, że Polska będzie mniej monumentalnym gospodarzem w stosunku do Baku i Azerbejdżanu w ogóle, ale pokażemy, w jaki sposób robić te igrzyska w Unii Europejskiej, pokażemy, w jaki sposób możemy być gospodarzami. Mamy tutaj duże doświadczenie i po Euro 2012, i po mundialach, i po euro siatkarskich, po wielkich imprezach lekkoatletycznych. Także to jest naturalna konsekwencja dojrzewania każdego rynku. Tutaj Europa, jeszcze raz powtarzam, jest nieco opóźniona, jeżeli chodzi o decyzje związane z powołaniem takich igrzysk do życia.
A które konkurencje planuje pan śledzić? Bo chodu sportowego niestety nie ma w programie, ale inne konkurencje lekkoatletyczne już tak.
Ja będę śledził całą lekkoatletykę. Oczywiście tutaj jest wyjątkowe wydarzenie, bo po raz pierwszy w historii spotkają się wszystkie kraje, które W Europie mają federacje, a wszystkie kraje w Europie mają federacje lekkoatletyczne, które wystawiają swoje reprezentacje. I w ramach każdej dywizji, to są takie ligi, w których startują lekkoatleci w ramach igrzysk mistrzostw drużynowych, będą startować. Tutaj naszykuje się grono blisko 4000 lekkoatletów i to jest ogromna liczba z trenerami, z fizjoterapeutami. To są zawody większe od Mistrzostw Świata, bo na Mistrzostwach Świata te liczby sięgają około 3000. I z całą pewnością będę śledził lekkoatletykę na Stadionie Chorzowskim, tym bardziej, że polska reprezentacja i tu uwaga, uwaga, bo będą zdobywane medale indywidualnie, ale i też drużynowo, bo to jest formuła drużynowej Mistrzostw Europy, no, poprzednio wygrała na tym stadionie i Mistrzostwa Europy Drużynowej, będzie bronić tytułu. Na pewno wybiorę się, bo właściwie powinien powiedzieć, na wszystkie się sporty wybiorę i na pewno na wszystkich arenach będę, ale z całą pewnością wybiorę się na koszykówkę 3x3. Jestem pod wrażeniem tej dyscypliny, tej
Rozwija się
konkurencji
niesamowicie.
koszykarskiej. Rozwija się niesamowicie. Byłem absolutnie fanem w Tokio tej koszykówki. Liczyłem na to, że coś więcej zwojujemy tam, ale prawdopodobnie będzie większa szansa też na tych igrzyskach europejskich. Zawsze kibicuję kajakarzom. Slalomy kajakowe na Kolnej to jest coś, na co zawsze miło popatrzeć. Mamy tutaj też swoje dokonania. Szermierka. Będzie tutaj europejski turniej o randze mistrzostw Europy, turniej drużynowy i tutaj też mamy swoje osiągnięcia drużynowe. Nie chcę tylko patrzeć na to polonocentrycznie, ale igrzyska bez szermierki trudno sobie wyobrazić. W Tauron Arenie ta szermierka będzie się odbywać. Z ogromnym zainteresowaniem będę patrzył na padla. Sam w padla nie gram, podziwiam tych, którzy grają, ale być może to mnie zachęci jeszcze do tego, by się padlem osobiście jakoś zainteresować. Będziemy mieć tutaj rowery górskie. No tutaj wiem, że Majka Włoszczowska na pewno będzie miała jeszcze większą ode mnie atencję, jeżeli chodzi o tę konkurencję, o tę dyscyplinę, ale z całą pewnością na rowerach górskich tutaj warto się skupić. Judo, taekwondo, sporty walki. Ja sam chciałem zostać Bruce'em Lee, chciałem trenować kung fu. Właściwie do lekkiej atletyki trafiłem przez judo. No, jak tu
I
pominąć
całe
te
szczęście.
prawda? Właśnie, właśnie.
Czyli judo i sporty walki muszą być.
Na pewno, na pewno. Na pewno wybiorę się do Rzeszowa na skoki do wody. Rzeszów jest mi bliski sercu, bo zresztą urodziłem się na Podkarpaciu, tam się wychowałem w Jarosławiu, pochodzę z ziemi lubaczowskiej, cieszanowskiej, ale tutaj mniejszą rolę będą miały moje sentymenty, jak podziwianie tych, którzy skaczą z wieży i robią niezłe cuda w tym sporcie. Tu nie mamy jakichś wielkich polskich tradycji, ale na pewno warto na to popatrzeć.
Jasne.
Jestem bardzo zagorzałym fanem Oli Mirosław i tutaj z całą pewnością będę czatował na jej medale na ściance spinaczkowej. Pokazuje ostatnio niesamowite rezultaty, ustanawia kolejne rekordy świata i to jest coś absolutnie fenomenalnego. No i kto w Polsce nie kocha skoków narciarskich?
Nie znam
Tak?
takiego.
Kto w Polsce nie kocha skoków narciarskich, w związku z tym obecność w Zakopanem jest absolutnie obowiązkowa i już na pewno będę kibicował kadrze skoczków. Nie znamy oczywiście składu jeszcze tej kadry na igrzyska. Miejmy nadzieję, że wystąpi ta kadra w najmocniejszym składzie. No, paru dyscyplin tutaj nie wymieniłem, bo mówię, pytałeś mnie o to, kto będzie przyciągał moją największą uwagę, ale mamy tutaj
Oczywiście.
bokserów, mamy strzelców, mamy tutaj piłkę nożną plażową. No właściwie też powinien wymienić tutaj, bo bardzo mi się to podoba. Piłka nożna, piłka ręczna plażowa zresztą. Mamy tutaj biegi górskie. No biegi górskie, no ja co prawda jestem chodziarzem, ale ciężko będzie śledzić biegi górskie w górach. No będę się interesował tym, co tam się będzie działo.
Na pewno to
Przecież tutaj
bliższa pana sercu dyscyplina.
No z całą pewnością, tym bardziej, że tam 5 biegów rzeźnika zaliczyłem w górach na pełnym dystansie, także będzie tutaj moje serce biło w tym rytmie. Czy powiedziałem tutaj o Tekbalu? Chyba jeszcze nie.
No właśnie,
tutaj mamy jeszcze? Ucznictwo. Tak.
Tekbal, bo właśnie w Krakowie, a tak naprawdę w 12 miastach południowej Polski mamy też zobaczyć dyscypliny młode, zyskujące popularność, właśnie ten wspomniany chociażby tekbol przez pana, padlu również. Ja przypomnę, że ten tekbol to jest w uproszczeniu połączenie piłki nożnej i tenisa stołowego. Padlu to jest taki sport pokrewny do, bardziej do tenisa, prawda?
Trochę jest tam squasha z odbijaniem o ściany, tak? Tak.
Mówił pan, że akurat padlu nie próbował, a tekbol?
No, tym bardziej nie próbowałem, ale ja piłkę nożną podziwiam i kibicuję piłkarzom, ale tego jeszcze nie spróbowałem. Aha. Być może będzie szansa na to, by no, zapałać chęcią do tego, by próbować swoich sił osobiście już i zaangażować się w te konkurencje, ale myślę, że przede wszystkim te konkurencje, nazwijmy, nie wiem, piłkarsko, rakietowo, tenisowe, te nowe, one mają inspirować tych, którzy wchodzą do sportu teraz. Mamy budować swoje nowe reprezentacje. To czy ja już jako zasłużony emeryt olimpijski będę grał w tekbol czy w padla, to ma mniejsze znaczenie. Pytanie, ilu 10-12-latków zdecyduje się na to, by właśnie po tych igrzyskach będzie zapisywać do klubów, spotka swoich pierwszych trenerów, pomyśli o tym, żeby może na kolejnych igrzyskach już w Atenach wystąpić europejskich. To jest tutaj dla mnie bardzo ważne.
I dlatego w sporcie jest też miejsce na te nowe dyscypliny.
Zdecydowanie tak. Przypomnijmy, że na igrzyskach olimpijskich pojawiła się choćby deskorolka. Tam co prawda mistrzowie olimpijscy no jeszcze muszą startować z upoważnienia rodziców, bo mają po 13 lat, ale to są fakty i ja się bardzo cieszę, że mamy taki kierunek rozwoju sportów olimpijskich, sportów, które znajdują się na igrzyskach, że one się wciąż otwierają na nowe wyzwania i nowe potrzeby młodzieży. Ja nieraz jestem pytany o to, czy się zgadzam z tym, że skrócono mój dystans koronny 50 kilometrów, to tylko do 20, która została na igrzyskach, czy że będą sztafety. Ja mówię, póki jest lekka atletyka, póki tam się chodzi, rzuca, biega i tak dalej, no to fajnie, to dobrze, tak się dzieje. A przecież nikt nie powiedział, że do końca świata mamy startować na takich, a nie innych dystansach, że nasze wojska muszą mieć takie, a nie inne wymiary i że w piłkę nożną będziemy zawsze grać dwie połowy, a może będą trzy tercje. No, nie wiadomo, jak to będzie dalej. Ważne, żeby to była piłka nożna.
Główną niespodzianką igrzysk ma być poziom sportowy. No i to była chyba bolączka poprzednich edycji, bo często zdarzało się, że na igrzyska europejskie jeździli sportowcy z mniejszymi sukcesami. No na przykład to Baku, o którym pan wspominał. Polska wysłała siatkarzy z kadry B. Teraz sportowcy mają walczyć o przepustki na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. Czy to jest to, co zmobilizuje ich do przyjazdu do Polski? Jakie to są emocje i ile waży taka przepustka na igrzyska olimpijskie?
Ta przepustka dla większości zawodników jest absolutnie bezcenna. Powiem tylko, że w ramach dyscyplin sportowych, które zostaną rozegrane na igrzyskach w Krakowie i w Małopolsce, będzie możliwość osiągnięcia 124, czy w ramach 124 konkurencji będzie można osiągnąć kwalifikacje olimpijskie. To jest ogromna liczba. I powiedzmy sobie, zacznijmy od tego, że marzeniem każdego sportowca, kiedy zaczyna rywalizację, trening w sporcie olimpijskim, jest udział w igrzyskach olimpijskich. I tu myślimy właściwie na początku wszyscy po kubertenowsku. Liczy się udział, to jest najważniejsze. I sam ten udział jest już szczytem marzeń dla wielu, ale uwaga, przecież apetyt rośnie w miarę jedzenia, kiedy mamy już gwarancję kwalifikacji, czy mamy te kwalifikacje, no chcemy więcej, medal, chcemy sięgać citius altius fortius, prawda, a być może jeszcze i razem, tak jak w drużynie się startuje i chcemy medali. I teraz będą tutaj kwalifikacje i tych, którzy po raz pierwszy będą chcieli na igrzyska olimpijskie się dostać, ale też kwalifikacje tych mistrzów, którzy właśnie poprzez igrzyska europejskie zapewnią sobie spokojny udział w igrzyskach olimpijskich i od tej pory będą się już przygotowywać w pełnej koncentracji, bez poszukiwania kwot kwalifikacyjnych w ramach swoich na przykład sportów walki, czy jeżeli chodzi o kwalifikacje też na rzutni czy bieżni lekkoatletycznej, bo te wyniki już się będą liczyć i potem przyjdą pewnie takie zwykłe techniczne potwierdzenie w ciągu sezonu 24, a już ten spokój zostanie zapewniony w Krakowie. Także igrzyska są to igrzyska europejskie, nie są to igrzyska olimpijskie, natomiast mają oficjalny status zawodów kwalifikujących do igrzysk olimpijskich. Ja może podam dyscypliny sportowe, w których będzie można uzyskiwać te kwalifikacje olimpijskie. To jest boks, to jest rugby, to jest łucznictwo, to jest tenis stołowy, to jest strzelectwo, to jest pływanie artystyczne, to są skoki do wody, to jest slalom kajakowy, to jest modern pentathlon, to jest breakdance i to są te bezpośrednie kwalifikacje. Natomiast nie wymieniłem tutaj tych pośrednich kwalifikacji. Tak jak wspomniałem, w lekkiej atletyce na przykład wystarczy mieć wynik, który jest wynikiem kwalifikującym i może być tak, że wynik, który osiągnie się w Chorzowie na zawodach drużynowych Mistrzostw Europy, będzie wynikiem, który będzie dla lekkoatlety decydującym wynikiem o tym, czy zostanie wybrany do kadry, czy nie, ponieważ będzie spełniał kryteria minimów tych międzynarodowych i potem będzie jeszcze, to jest bardziej skomplikowane w lekkiej atletyce, jeszcze trzeba być w rankingu światowym, z reguły w top 45, żeby się dostać do reprezentacji, ale pośrednio już tutaj te kwalifikacje też będą realizowane.
Życzymy powodzenia wszystkim zawodnikom. To jest Radio RMF 24. Naszym gościem jest Robert Korzeniowski. Wcześniej rozmawialiśmy o nowych dyscyplinach, które zyskują na popularności, ale też, no właśnie, pana życiowa dyscyplina też się zmieniła. World Athletics i Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydowały, że podczas przyszłorocznych igrzysk w Paryżu zostanie wprowadzona nowa konkurencja. Drużynowy chód sportowy na dystansie maratońskim 42 km 195 metrów. Na czym będzie polegał ten format?
Ten format będzie rodzajem sztafety. Rodzajem dlatego, że do sztafet przyzwyczailiśmy się czteroosobowych. Natomiast tutaj wystąpi drużyna dwuosobowa, która na przemian będzie chodzić ćwiartkę maratonu, czyli to jest 10,5 km mniej więcej ta ćwiartka wynosi. Najpierw wystartuje mężczyzna, potem kobieta, potem znów kobieta i mężczyzna. Albo coś pokręciłem. W każdym razie na pewno na przemian będą startować. I rzeczywiście będzie rozstrzygał dystans maratonu. Tam będzie specjalna klasyfikacja wprowadzona też, jeżeli chodzi o strefy karne, no bo jeżeli się narusza przepisy techniczne albo są jakieś wątpliwości sędziowskie, to drużyna też będzie musiała ponieść odpowiednią karę. Może to być atrakcyjne telewizyjnie. Może to być bardziej atrakcyjne dla kibiców niż chodzenie długiego dystansu, a sam takiego jak w pojedynkę 50, chociaż ja bardzo tej 50 broniłem, ale kiedyś się okazało, że no chyba już niestety pociąg nam odszedł, w tym sensie, że już żaden nadawca nie przetrawi 2 50 męskiej i żeńskiej na jednych igrzyskach, do tego jeszcze 20. No to idziemy do takiego bardziej młodzieżowego sportu, do takiego podejścia. Dystans maratoński jest o tyle ważny, że łatwo będzie porównać ten dystans z wynikami osiąganymi w maratonie biegowym. Ten, który jest znany, ten wynik każdemu. Myślę, że jeżeli się dowiedzą maratończycy, że chociaż przeszli w 2,52, 2,56 taką sztafetę, to będzie to wpływać na wyobraźnię. Docelowo myślę, że też powinien być prowadzony zamiast 20 dystans półmaratoński jako ten dystans podstawowy dla chodziarzy w mistrzostwach, no po to, żeby te światy do siebie przystawały, by ten komunikat lekkiej atletyki był spójny. Ja z zainteresowaniem będę czekał, jak będą wyglądały kwalifikacje. Dopiero co ogłoszono przez World Athletics, że te kwalifikacje odbędą się dla 23 z 25 ekip w Antalii, w Turcji w kwietniu przyszłego roku. Mam nadzieję, że wśród tych 25 ekip będą też Polacy, będzie ekipa polska. A na te trzy ekipy pozostałe, które nie będą kwalifikowane w Antalii, zostaną wyłonione w drodze no, najlepszego wyniku, jaki będzie zrealizowany na rynku. Krótko mówiąc, chce się dać szansę tym, którzy potencjalnie nie startowaliby w tych mistrzostwach drużynowych świata w Antalii i mieliby się zakwalifikować inaczej. Ciekawostka będzie taka, bo o ile sztafety biegowe na przykład startują według zasady jeden kraj, jedna sztafeta, to w tym wypadku będzie można wystawić 5 sztafet, które będą dublowane. Czyli można sobie wyobrazić, że spośród 25 krajów 5 sztafet będzie zdublowanych, w związku z tym nie wystąpi 25 krajów, tylko Wystąpi 15 krajów, jeżeli dobrze liczę. Tak,
Mhm.
15 krajów, ponieważ miejsca, które są. Nie, 20 krajów, źle liczę. 20 krajów wystąpi, ponieważ kolejne 5 będą zdublowane. Tak, będzie 25. Ja bym chciał, żeby każdy kraj miał swoją sztafetę i tyle. Wcale nie muszą być dublowane, bo to są zawsze jakieś ekipy B, jeżeli są dublowane. Ale jeżeli ktoś ma ogromny potencjał w chodzie, jak na przykład Hiszpanie czy Włosi, to dla no, samego widowiska warto byłoby zobaczyć, jak się ścigają bratobójczo czy siostrobójczo.
Albo nasi, jak się ścigają. A
Albo
czy.
nasi, jak się ścigają,
No
tak.
właśnie. Czy ta zmiana tego formatu, czy to otwiera dla nas nowe medalowe szanse? Bo aktualnym mistrzem olimpijskim wchodzi na 50 kilometrów jest Dawid Tomala, a Katarzyna Zdziebło to srebrna medalistka ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w Oregonie. Czy możemy stworzyć jakąś mocną drużynę?
Na to odpowiedzą dopiero kolejne miesiące, na to pytanie, ponieważ tak, Dawid Tomala nie jest specjalistą dystansów krótszych. On jednak wolał startować na dystansach dłuższych i ta dziesiątka z haczykiem jest dla niego no, takim dosyć specyficznym wyzwaniem. Teraz się jeszcze boryka z problemami zdrowotnymi. Myślę, że bliżej tej formuły jest Katarzyna Zdziebło. Ale ona też nie ma jakichś wyjątkowych wyników na krótszym dystansie, tym 10-kilometrowym. Krótko mówiąc, od pewnego czasu nasi chodziarze nie startowali na dystansach krótkich i bardzo krótkich, dlatego że no, nie widziano takiej potrzeby. Dzisiaj z całą pewnością trzeba będzie zreformować metody szkolenia, ale też powiem, że jako trener cieszę się, że potencjalnie młodzież będzie mogła szybciej dochodzić do kwalifikacji olimpijskiej, czy jeżeli taka formuła będzie Mistrzostwa Świata, to też, bo bardzo często przeskok zawodnika juniora z dziesiątki na dwudziestkę był no, jakimś skokiem w inny byt zupełnie, w inny wymiar. A dzisiaj można będzie z tym juniorem popracować jeszcze w bardzo młodym wieku, 21-23 lat, i już osiągnąć z nim wysoki wynik na 10 kilometrów. No, to będzie spora zmiana, jeżeli chodzi o patrzenie na chód. Ja się cieszę, że chód się broni możliwością zdobycia dwóch medali w dalszym ciągu przez każdy kraj, właściwie trzech medali, bo będą ciągle dystanse indywidualne na 20 kobiet i mężczyzn, a potem jeszcze medal drużynowy.
Dziesiątka, dwudziestka, a co dopiero pięćdziesiątka. I te ostatnie zawirowania, czyli zakończenie waszej wspólnej pracy z Katarzyną Zdziebło, tego nie zmienią?
No ja Katarzynie życzę jak najlepiej w dalszym ciągu. Katarzyna ma swoją drogę i absolutnie ona może osiągnąć w sporcie jeszcze bardzo wiele. Na moje dobre słowo i wsparcie może zawsze liczyć. Natomiast dzisiaj pracuje indywidualnie beze mnie i mam nadzieję, że to są jej dobre wybory i z korzyścią dla polskiej reprezentacji. Mówię to naprawdę bez żadnej tutaj figury retorycznej ani nadmiernej uprzejmości. Bardzo bym chciał, żeby polska reprezentacja wystawiła jak najlepszy skład, by kobieta startowała z najszybszym, najbardziej wytrwałym, odpornym psychicznie, bo pamiętajmy, że tu 2 razy trzeba startować w trakcie tych zawodów sztafetowych mężczyzną i jeżeli będzie to Katarzyna Zdziebło i przyniesie nam radość medalową, no to znakomicie. No, ucieszy nas wszystkich, a mnie w szczególności, bo tak czy inaczej przecież dalej będę kibicował.
I za biało-czerwonych będziemy bardzo mocno zaciskać kciuki, to na pewno. Aktywnie, to nasza propozycja na początek długiego weekendu. Dziś u nas znakomici sportowcy, z nami ponownie Robert Korzeniowski. Czy pana ulubiona ostatnio sportowa aktywność w takie dni to jaka jest?
No, chodzenie.
Oprócz tego.
Chodzenie, tak. Jeszcze raz chodzenie. Rzeczywiście dużo chodzę, ale też nie, aż tak bardzo się nie sprowadziłem do roli walking loversa w każdym wymiarze. Do samochodu zabieram rower szosowy jeszcze i będę sobie śmigał w najbliższym czasie latem sporo na mojej ulubionej kolarce i zresztą pewnie gdybym kiedyś nie został lekkoatletą, chodziarzem, to rozwijałbym się jako kolarz. Już mówiłem tutaj o judo, ale tak naprawdę wszystko, co jest wytrzymałościowe i takie długodystansowe, to dalej mnie fascynuje. W związku z tym na ciepłe dni, na lato absolutnie rower. Zresztą nie tylko na takie ciepłe dni, nie tylko na lato. Jak nie jest to kolarka, to po prostu zachęcam do aktywnego śmigania na rowerach, gdzie tylko możemy. Świat jest mniejszy wtedy, jak jeździmy na rowerze. Możemy dostać się w miejsca, których do głowy nam nie przyszło, że tam będziemy. Samochód tam też nieraz nie dojeżdża i właśnie tam jesteśmy na rowerze. Dumni królowie szos.
To gdzie by pan nas w takim razie zabrał na taki weekendowy trening? Ma pan jakieś swoje ulubione miejsca w Warszawie czy ogólnie w Polsce?
Na przykład ostatnio odkryłem Wysoczyznę Elbląską. To jest taki fragment Polski pomiędzy Braniewem, właśnie Tolkmicko, Elbląg, Pasłęk. Przepiękne miejsce. Zresztą miałem przyjemność tam też w towarzystwie Piotra Wadeckiego na rowerze popylać. I jest to dużych górek, ale nie na tyle dużych, żeby amator taki jak ja nie dał sobie z nimi rady. I bardzo jest to taki teren wolny od ruchu samochodowego, intensywnego. Kolejny teren, na który polecam, to moje rodzinne strony. To są okolice Cieszanowa, tamta gmina, i nieraz mi się zdarza tam, oprócz tego, że tam świetnie można sobie pochodzić, potrenować czy pobiegać po lasach, to zdarzało mi się wyjść na, nie wiem, przejażdżkę 50-60-kilometrową o poranku i spotkać 2-3 samochody na pięknych asfaltowych drogach, które dzięki wsparciu Unii
Marzenie.
Europejskiej mamy tam. I to jest to, czego nam potrzeba. Jeżeli szukamy wyciszenia, zachęcam do odwiedzenia Podkarpacia na przykład, tamtych mojej rodzinnej strony. Jak chcemy troszkę po górkach pojeździć, bo tam na tym Podkarpaciu moim górek za dużych nie ma, to można na drugi biegun Polski pojechać na Wysoczyznę Elbląską i to są takie dwa punkty, gdzie można i chodzić, i jeździć na rowerze, i generalnie rzecz biorąc cieszyć się kontaktem z przyrodą.
A czy Robertowi Korzeniowskiemu też zdarza się zerwać noc z powodu serialu? Co teraz pan ogląda?
Tak, zdarzało mi się. No, ja w którymś momencie już się tak wkręciłem w Wikingów jako historyk też taki domorosły, że w jednej ręce miałem książkę i patrzyłem, co tak naprawdę się działo, a w drugiej pilota, żeby sprawdzać, jak te odcinki kolejne się odwijają. To tak, to mi się zdarzało, ale jest też, nie dokończyłem tego serialu teraz, dokument o Aleksie Schwarzerze, i to jest taki zawodnik, który jest Włochem z Tyrolu i który został zdyskwalifikowany za doping, najpierw za doping, podejrzenie dopingu. No długa historia z nimi, bardzo lubię też oglądać dokumenty i to też jest pasjonujący serial.
Wspomniał pan o książce w ręce, to po którą książkę sięga pan w takie dni? Co może pan polecić słuchaczom?
A, mam teraz bardzo fajną książeczkę, która nie wymaga długiego skupienia. Dostałem ją w prezencie od żony, ponieważ ona zna te moje historie związane z niezrealizowaniem się w kung fu, ale ciągle z moim mistrzem jest Bruce Lee. I to jest książka napisana przez córkę Bruce'a Lee. Ona miała tylko 4 lata, jak zmarł Bruce. Teraz nie chcę przekręcić tytułu, ale Bądź przyjacielu jak woda. Nie, Bądź jak woda, przyjacielu. Przepiękna opowieść o filozofii, którą można czerpać nawet nie powiedziałem z uprawiania sportu, tylko ze sztuki bycia sportowcem. Ja powiedziałem filozofii, którą można czerpać. Nie, filozofii, którą można budować właśnie na tym, że jesteśmy osobami, które nie uprawiają sport, ale właściwie żyją według sztuki, która jest sztuką życia sportowca. Trochę pokręciłem, ale tam jest bardzo wiele ciekawych stwierdzeń, bardzo wiele sentencji, gdzie można sobie przeczytać pół strony i potem się pobujać na leżaku i pomyśleć przez kolejne pół dnia, czy ma to sens, albo jaki to ma sens dla mnie.
No i tego właśnie wszystkim w te wolne dni życzymy. Bardzo panu dziękuję za tą rozmowę. Gościem Radia RMF24 był Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym, aktualnie trener narodowej kadry. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia gdzieś na trasie i przede wszystkim na igrzyskach.
Do zobaczenia.